Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz, tym razem seriale medialne, chociaż premiera by na to nie do końca wskazywała.
A twoje słowa wskazują na to, że od początku nie będziemy się ze sobą zgadzały, co jak zwykle zapowiada dobry odcinek.
Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
No to zaczynamy. The Bold Type, dziewczyny nad wyraz. To jest serial, który pojawił się na Netflixie i to nie jest wcale nowość, dlatego że ten serial ma swoje lata i ma aż 4 sezony, ale dopiero od krótkiego czasu możemy go oglądać w Polsce. No i ja jestem bardzo zadowolona, że wreszcie on trafił na polskiego Netflixa.
A dlaczego jesteś zadowolona?
Dlatego, że uważam, że takich seriali jest mało, takich, które będą rozrywkowe, które jednocześnie nie będą za proste, zbyt ordynarne, zbyt dosłowne, a do tego będą poruszały ważne tematy, jakieś istotne kwestie w taki sposób, który może nie będzie za bardzo skomplikowany, ale też będzie jakiś ciekawy, odświeżający i wnoszący coś nowego. Może powiedzmy kilka słów o fabule?
Ja wiesz co, zanim o fabule, to ja myślę, że bardzo dobrym wstępem do tego w ogóle, jaki jest ten serial i o czym jest ten serial, jest fakt, że jest on inspirowany historią Joanny Coles, która była przez kilka lat szefową, redaktorką naczelną magazynu Cosmopolitan i jest jedną z producentek tego serialu. I mamy tam w tym serialu taką właśnie szefową, mądrą, dobrą kobietę, która jest starsza od głównych bohaterek, jest właściwie taką jodą głównych bohaterek.
No właśnie, bo to przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym serialu, że odbywa się on, jego akcja toczy się właściwie w dużej mierze w redakcji magazynu Scarlet i właśnie dlatego trafił u nas do audycji związanej z tym, jak seriale opowiadają o pracy w mediach i jak w ogóle seriale opowiadają o mediach, o tym, jak one funkcjonują. No i mamy 3 główne bohaterki, Jane, Kat i Sutton, które są 20-kilkulatkami, które są początkującymi dziennikarkami, ale właściwie nie tylko, po prostu pracownicami mediów, ale nie takimi znowu początkującymi, bo już tam jakiś czas w tym magazynie są. Ja ten serial bym gdzieś mniej więcej umieściła pomiędzy Dziewczynami, Seksem w Wielkim Mieście i filmem Diabeł Ubiera się u Prady. A ty?
Wiesz co, no oglądając ten serial, jakby jeżeli chodzi o klimat i pewnie wątki w tym serialu, to rzeczywiście to jest bardzo podobne, no bo mamy dziewczyny, które mają 20 kilka lat i one są millennialsami. One poruszają tematy i ich życie jest życiem millennialsów, to różni ich od Seksu w Wielkim Mieście, ale to, co jest bardzo podobne do Seksu w Wielkim Mieście, to mimo tego, że się pojawiają tam wątki feministyczne, takie tożsamościowe, jakieś takie misyjne bym to nawet nazwała, to jednak jest to bardzo prosty, momentami wręcz prostacki serial i te zabiegi narracyjne, fabularne są czasami tak, że aż bolą i to mówię ja, czyli osoba, która tutaj broni tych wszystkich guilty pleasure'owych, po prostu często tandetnych produkcji, które się ogląda tylko dla rozrywki, no mnie tu zęby bolały, naprawdę, oglądając ten serial.
A na czym cię bolały zęby?
Wiesz co, na bardzo drewnianej grze aktorskiej. To była jedna z takich rzeczy. Na tej takiej figurze, tej naczelnej, która jest taką właśnie mędrczynią, taką jodą, która jest zawsze spokojna, zawsze wyważona, ona ma zawsze tą mądrość życiową do przekazania młodszym koleżanką i zawsze właściwie gdzieś w tle jest szefową, bardziej jest właściwie taką jakąś figurą matki dla nich i to jest też tak przerysowane, że mam czasami ochotę aż po prostu przewracać oczami, jak myślę o niektórych zabiegach. Myślę też o tym, że nawet jak się pojawiają jakieś wątki, które są ciekawe, jak na przykład to, że jedna z bohaterek wchodzi w relacje z artystką, która jest muzułmanką, jest lesbijką, to one są tak potraktowane po łebkach i nieciekawie, że po prostu, no, że ja nie mogę. I te główne aktorki, one w ogóle mnie nie przekonały. Żadna z nich nie jest realistyczna dla mnie, żadna z nich, one są takie właśnie jak z tych magazynów, tak jakby były na okładce tego tytułowego Scarlet, czyli są takie nierealistyczne, takie wyfotoshopowane.
No nie, nie zgodzę się. Nawet jest jeden właśnie odcinek, który eksploruje temat body positive i tych różnych norm cielesnych. Oczywiście jakby umówmy się, to wszystko dzieje się w magazynie beauty, moda i tak dalej, więc jakby nie musi, nie będzie tutaj krytyki feministycznej, ale one wtedy na przykład robią sobie sesję zdjęciową, w której pokazują swoje rozstępy, blizny po trądziku i różne inne niedoskonałości, swoje liczne pieprzyki i tak dalej, i tak dalej.
Chodziło mi o wyfotoshopowane jako takie nierealistyczne. Nie chodziło mi o to, że one są takie idealne, tylko że one są bardzo sztuczne po prostu, te aktorki w tych rolach.
A ja właśnie mam do nich sympatię, jak zwykle bywa przy takich serialach, w których mamy kilka wręcz równorzędnych bohaterek, które każda z nich ma trochę inną dynamikę i inaczej skonstruowany charakter, jest inny, po prostu są różne od siebie. To już też sobie wybrałam ulubienicę, tę, która mnie najbardziej denerwuje, tę, z którą się najbardziej utożsamiam i tak dalej, i tak dalej.
Ja to uważam, jest jedna że... i ta sama?
Nie, nieprawda. No to by było dziwne, gdybym jedną i tą samą najbardziej nie lubiła i najbardziej lubiła, więc myślę, że tutaj nie mam jeszcze aż takiego rozstrojenia emocjonalnego, jeszcze. Ja myślę, że w ogóle za tym serialem stoi bardzo przewrotna teza, która mi się niezmiernie podoba, to znaczy odchodzimy od tego serialowego i filmowego standardu na temat rywalizacji kobiet w pracy. I tego, że tak naprawdę to często praca jest miejscem, w którym spotyka się prawdziwą przyjaźń i w którym można się wspierać, będąc kobietami, a do tego tak na takim swoim równym poziomie, to znaczy wspierać się razem ze swoimi koleżankami, pomagać sobie w pracy i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony można mieć taką mentorkę, to znaczy myślę sobie, że rzadko kiedy mamy do czynienia w różnych dziełach kultury z opisywaniem środowiska pracy, a jednocześnie pokazywaniem tego, że twoja szefowa jest okej, że twój szef jest okej, że to nie jest jakiś właśnie diabeł ubiera się u Prady, człowiek z piekła rodem, który każe ci robić jakieś straszne rzeczy, tylko że to może być osoba, która ci kibicuje i która cię naprawdę rozwija. Naprawdę, ja bym chciała mieć takiego szefa. Oczywiście mnie irytuje Jacqueline Carlyle, ale z drugiej strony myślę sobie, że naprawdę to by było okej. Jeśli Zuza, znamy ciebie z podcastu Dobra Praca, to teraz oceń fachowo swoim dobropracowym okiem, jakim jest szefem Jacqueline Carlyle.
Dla mnie nie jest szefem autentycznym, ponieważ jest szefem, który, a właściwie szefową, która jest wyrzuta z emocji i z reakcji, które są adekwatne na ten moment, na różne sytuacje. To znaczy nikt nie jest zawsze rozumiejący, wyrozumiały i otwarty. Po prostu każdy ma gorszy dzień, potrafi gorzej zareagować i być po prostu ludzkim, więc ona jest dla mnie zbyt cukierkowa. Ja dlatego myślę, właśnie widzę źródło tego w tym, że właśnie Joanna Coles jest jedną z producentek, bo może ona siebie tak widziała. I dla mnie to jest denerwujące, bo to jest takie nierealistyczne. Super, że się wspierają. Świetnie, że to jest tak pokazane, że rzeczywiście nie ma tej złej szefowej. Ale jak ja myślę o dobrych szefowych w serialach, to myślę sobie na przykład Jessica Pearson w Suits, w garniturach. Myślę sobie o postaci granej przez Christine Barański w sprawie Żonie Idealnej. Żonie Idealnej ona była szefową. I parę jeszcze takich bardziej realistycznych kobiet bym widziała jako szefowe. No tutaj to wszystko jest dla mnie właśnie bardzo wylukrowane, bo te miejsca pracy, one mogą być miejscem przyjaźni i super, że są. I jakby o takie miejsca pracy po prostu trzymam kciuki dla wszystkich, dla każdego i każdej z nas. Ale prawda jest taka, że te emocje, które bym nazwała nieprzyjemnymi, nie negatywnymi, tylko nieprzyjemnymi. One się też pojawiają w pracy, a tego tutaj nie ma.
Nawet oj, taki, nie.
Jest taki
nie,
wybuch.
Zgadzam się.
Jest wybuch jednej z bohaterek i on jest po prostu tak nierealistyczny. Ta scena jest
ale
taka,
jest, no to nie opowiadaj, że go nie ma.
Ale ona jest w ogóle nieprzekonywująca. To jest dla mnie taki wybuch, wiesz, to znaczy to jest jak, jakbym oglądała Disney Channel.
Znaczy, Zuza mówiąca o czymś, co jest nierealistyczne w kategorii krytyki, to jest ta sama Zuza, która Państwu chwali wszystkie seriale superbohaterskie i tak ale... dalej. Okej, okay, dobra, nie wiem skąd ten zwrot i nagła potrzeba.
Nie, tu nie chodzi o realistyczne w sensie prawdopodobne. Chodzi mi realistyczne, ona mnie nie przekonuje w tym wybuchu. Ona mnie nie łapie za serce, ja w ogóle nie potrafię się z nią empatyzować, bo mam wrażenie, że to jest, no właśnie, to jest taka scena no, histerii z Disney Channel, z jakiegoś po prostu, że jest słabo też aktorsko zagrana, że ona jak płacze ze względu na to, że straciła matkę i ma napisać tekst, jej matka zmarła na nowotwór, tej bohaterki, która jako jedyna jest dziennikarką, bo mamy też stylistkę i mamy dziewczynę, która odpowiada za media społecznościowe Scarlett, tej trójce głównych bohaterek, to ona cały czas, nawet jej się, wiesz, makijaż nie rozmazuje.
Znaczy, ja akurat nie będę broniła tutaj Jane i aktorstwa, bo to jest akurat ta właśnie bohaterka, która mnie najmniej jakoś porwała i najmniej z nią sympatyzuje. Natomiast myślę sobie, że oczekiwanie realizmu i jakichś skrajnych emocji w serialu, który jest przede wszystkim dla młodszych widzów, przede wszystkim ma być serialem takim lekkim, łatwym i komediowym. Z drugiej strony, no słuchaj Zuza, one piją szampana w swojej pracy, jakby... Kładziemy na to pewien filtr, jakby zakładamy to, że tam są różowe okulary i że wszyscy je noszą i nie tak wygląda prawdziwa praca i nie tak wygląda prawdziwa praca też w mediach, ale już na ten temat będziemy się dzisiaj na pewno rozgadywały również przy innych pozycjach.
Ale ja bardzo sobie powinny być prawdziwe, o to mi chodzi, że emocje i to, że przechodzisz z nimi przez te różne wydarzenia, powinny być prawdziwe. W Przyjaciołach to też nie było realistyczne. W Seksie w Wielkim Mieście też nie było realistyczne. Ale jednak ja oglądając ten serial coś przeżywałam. Oglądając ten serial patrzyłam na to jak na po prostu zbiór pocztówek.
No to zupełnie się z tobą nie zgadzam. Mnie dylematy Kat i to już abstrahując od jej muzułmańskiej dziewczyny, a bardziej zastanawiając się nad tym, jaką ona ma tożsamość, jaką ona ma tożsamość seksualną, jaką ona też ma tożsamość związaną z tym, że jej rodzice, jedno z nich jest czarne, a drugie jest białe i została wychowana w taki, a nie inny sposób i teraz musi trochę niejako sama wybrać, gdzie bardziej przynależy i jak się będzie określała. To są rzeczy, które mnie przekonują. Z drugiej strony naprawdę śledzę te, bo nie doszłam jeszcze do czwartego sezonu, obejrzałam 3, jestem cały czas w trakcie, na pewno obejrzę wszystkie.
Ja wymieniam po pierwszym.
Sorry, w ogóle tracisz kolejne ciekawe rzeczy i wątki. To jest też serial, który oczywiście nie trzyma tak poziomu przez cały czas, ale jednak wydaje mi się, że się rozwija i też uczy się na swoich błędach. Co ja chciałam powiedzieć? Już teraz nie wiem, co chciałam powiedzieć. No, nieważne. Ja ten serial bardzo polecam. Trzeba oczywiście się do niego odpowiednio nastawić i nie oczekiwać tutaj, że teraz dostaniemy, nie wiem, coś pokroju Sukcesji albo jakichś skomplikowanych historii. Natomiast uważam, że to jest serial, który jakoś tam serio różne rzeczy tłumaczy, takich, których byśmy się w tym serialu nawet nie spodziewali po prostu. I myślę, że po prostu... To jest serial do zaangażowania się i to jest serial do polubienia tych aktorek. Ja nie mam do nich takich pretensji jak ty. Myślę sobie, że naprawdę nie odbiega niczym w serialach, które teraz powstają, a wręcz przebija je o głowę. Nie wiem, 2 tygodnie temu chyba rozmawiałyśmy o Firefly Lane, który po prostu no, przy tym serialu jest jakąś straszną remotą. I nie wiem, może zapewnia jakieś emocjonalne wzruszenia, ale niekoniecznie takich, jak ja bym oczekiwała po serialu.
Nie, to ja jestem przekonana, że szkoda czasu na ten serial, ale to już zostawiamy Wam do decyzji. U nas wynik 1-1.
Tak jest. To jest The Bold Type do obejrzenia na Netflixie. Jeśli wolicie Firefly Lane, to dajcie nam znać na Facebooku. Jeśli wolicie Bold Type, to też napiszcie.
Wbrew pozorom i wbrew temu, co usłyszeli Państwo, rozmawiamy dzisiaj o serialach, o mediach.
No właśnie, bo żeśmy się tak pokłóciły o serial The Bold Type, że w ogóle nie wzięłyśmy pod uwagę, że serial dzieje się w gazecie, w redakcji gazety, gazety lifestyle'owej, przeznaczonej, kiedyś to się chyba mówiło,
ale
na
będziemy
gazety
dalej
dla kobiet.
O The Bold Type?
Chciałam tylko powiedzieć, że jest to serial o gazecie i że dzieje się w redakcji i że to jest na temat naszego dzisiejszego odcinka, co jest dosyć istotne, a z czym w sumie nie zostawiłyśmy naszych słuchaczy więc postanowiłam się wytłumaczyć, ale jeśli już tak bardzo nie lubisz tego serialu, to możemy przejść dalej.
Jakoś jestem po prostu w szoku, że jest serial, który uznajemy za lekki, łatwy i przyjemny, który podobał się mnie, a tobie nie. Ale widzisz, historia zna różne zwroty akcji. Ale jestem ciekawa, jaki jest twój ulubiony serial o mediach? Który jest taki dla ciebie najważniejszy?
To jest trudne pytanie i chyba dzisiaj może odpowiem na koniec tego odcinka o tym, jak już przegadamy wszystkie, które mamy dzisiaj na liście. Mi się wydaje, że jednak jednym z lepszych, jednym z bardziej udanych seriali na temat mediów jest The Morning Show, czyli serial... Pierwszy flagowy serial serwisu VOD Apple TV+, który wyprodukowały Jennifer Aniston i Reese Witherspoon i które zagrały również w nim główne role.
I jest to serial nie tylko o mediach, ale to jest serial też o Me Too, ponieważ to jest opowieść o takim porannym programie, jednym z takich najważniejszych porannych programów w Stanach Zjednoczonych. Coś, co można by porównać w Polsce do Dzień Dobry TVN, czy kawy, czy herbaty. Jakiś tego typu format, tylko poważniejszy. I mamy dwoje prowadzących, którzy są takimi złotymi dziećmi Ameryki. I w tych rolach jest Jennifer Aniston i Steve Carell. I Steve Carell, postać grana przez Steve'a Carell, zostaje oskarżona w ramach Me Too o molestowanie seksualne, o różnego rodzaju zachowania wobec kobiet współpracownicze, które były nieodpowiednie, które były przemocą, i w związku z tym traci tę posadę w The Morning Show. Zastępuje go postać grana przez Reese Witherspoon. Nagle pojawiają się dwie kobiety, więc mamy historię, z jednej strony historię mitu, z drugiej strony historię nowego tandemu w amerykańskich mediach i starcia tych dwóch silnych kobiecych osobowości granych przez te aktorki, które właściwie można też dodać, bo one prywatnie bardzo się przyjaźnią od czasów przyjaciół.
No właśnie, bo one grały siostry w Przyjaciołach, a teraz współpracują ze sobą i też są nieco zbudowane na takiej opozycji, że mamy tutaj jedną doświadczoną dziennikarkę, siłę spokoju, kobietę bardzo mądrą i taką kreowaną na ostoję. Właśnie tak jak ładnie to ujęłaś, że oni są takimi figurami trochę rodziców dla tej Ameryki, która z nimi wstaje i rozrusza swój dzień. No a Reese Witherspoon gra zapaloną reporterkę, która potrafi wyznać na antenie, że miała aborcję i która ma niewyparzony język. No i myślę sobie, że ten duet bardzo gra na antenie, bardzo gra na ekranie. Oczywiście jeśli chodzi o realizm, no to tam ta telewizja to są ogromne pieniądze, wszystko wygląda fantastycznie, a ja zawsze się dziwię, że ci dziennikarze w tych amerykańskich serialach to są po prostu aż takimi strasznymi gwiazdami. Tłumy się czają na chodnikach przed redakcjami, żeby zdobyć od nich autograf. Ty sobie przypominasz takie sytuacje z Polski?
Nie, ale jeżeli chcieliby Państwo tłumie nas przywitać. Nie, żartuję, oczywiście jest
to pandemia.
Po koronawirusie. Może zrobimy jakieś spotkanie o serialach. Ale wiesz, dla mnie taki serial, jeżeli chodzi o Me Too, chociaż to jest... Me Too i media, chociaż historia opowiedziana w tym serialu nie jest, jest jeszcze sprzed Me Too, to jest serial na cały głos. Czyli historia Rogera Ailesa, czyli tego człowieka, który założył i szefował przez wiele, wiele lat telewizją Fox, Fox News, czyli tej prawicowej telewizji, która jest taka mocno, no po prostu powiem wprost, ona jest mocno szalona. Czyli tam...
Mocne słowa!
No wiesz co, no jest na przykład seria, pamiętam, nigdy nie zapomnę serii wywiadów, które tam były na temat tego, czy święty Mikołaj był biały, ponieważ w jakimś, gdzieś tam się pojawił czarny święty Mikołaj, czy ciemnoskóry i jakby bardzo zapalczywie dziennikarze i dziennikarki tej stacji telewizyjnej udowadniali, że święty Mikołaj był biały.
Jakby wiadomo, i to nie jest to serialowa fikcja, tylko tak naprawdę było.
Tak było, tak, tak było. Więc to są, no to jest dużo takich bardzo ostro prawicowych kwestii. To jest ten człowiek, który odpowiadał między innymi za to, że Baracka Obamę przedstawiano też drugim imieniem, które ma skojarzenie muzułmańskie, żeby przekazywać to dalej. Więc to jest, no i w tej roli, głównej roli, Russell Crowe, niesamowicie zmieniony i bardzo przekonywujący.
A to dopiero szef z piekła rodem, co? Tutaj nawet ten sam serial, jego tytuł na cały głos odnosi się nie tylko oczywiście do tytułu biografii, książki, która, na podstawie której powstał, ale również właśnie do tego, że ten Roger Ailes chodził i krzyczał na swoich pracowników i to nie jest jego najpoważniejsze przewinienie w tym temacie.
Jest ogromna dosłowna ilość scen w tym serialu, które pokazują no, wykorzystywanie seksualne, ale też właściwie momentami mam wrażenie gwałty na współpracowniczkach. No i jest też jakby ta osoba, która pogrążyła Elsa, jest pokazana Gretchen Carlson, czyli ta dziennikarka, która go publicznie oskarżyła, wielka gwiazda Fox News, która odeszła, oskarżyła go o molestowanie seksualne i była pierwszą osobą, która w ten sposób właściwie rozpoczęła lawinę i w tej roli świetna Naomi Watts. I to jest taki bardzo mroczny serial o prawdziwej historii. On na mnie zrobił duże wrażenie.
On też zarówno tak jak Morning Show też opowiada nam o tych relacjach władzy, o tym, jak łatwo jest przychodzić z zamkniętymi oczami nad sytuacjami, które widzimy w swojej pracy, żeby się komuś nie narazić, żeby nie stworzyć problemów, żeby to też nie dotknęło mnie. Więc oba te seriale też mocno opowiadają o atmosferze strachu, ale też atmosferze milczenia wokół trudnych sytuacji, które się dzieją dookoła nas, w naszym środowisku pracy.
No i też to jest taki serial o tym, jak właściwie on wykreował podziały w Stanach Zjednoczonych.
I od mocy mediów, tego co one mogą zrobić, jak można opowiadać o świecie, żeby ludzie w to uwierzyli i żeby przejęli tę narrację.
Wystarczy dodać, że to jest facet, który po tym jak stracił pracę w telewizji zaczął pomagać Donaldowi Trumpowi.
Więc na pewno może bardziej na cały głos pokazuje moc mediów i moc tego, jak no bo trudno jest odmówić Rogerowi Ailesowi tego, że on znał się na swojej robocie, to znaczy on potrafił grać na emocjach, wiedział w które nuty, w które struny uderzyć, żeby osiągnąć swoje cele. No i sam fakt tego, że, bo tak trochę nam mówią twórcy tego serialu, że Roger Ailes to jest ten facet, który odpowiada za zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.
Ważny serial, też się dobrze ogląda, śledzi się tę historię, można go obejrzeć na HBO Go i wydaje mi się, żeśmy go wiele razy już tutaj chwaliły, ale wiesz, pamiętasz jak widziałyśmy pierwszy raz zapowiedź tego serialu na takim spotkaniu, które zorganizowało HBO w Polsce?
Tak, pamiętam.
A pamiętasz tę dziewczynę, która jak zobaczyła zmienionego Russella Crowe, aż krzyknęła, ponieważ jest jego wielką fanką i nie mogła uwierzyć?
Tak, zapomniałam o tym. To się wydaje w ogóle, że było w innym świecie. Siedziałyśmy w kinie i jakby otoczenie było zupełnie różne od tego, jak dzisiaj oglądamy seriale. Ale rzeczywiście to było szokujące, żeby zobaczyć Russella Crowe'a w takiej roli, tak zmienionego. Ja myślę, że teraz chyba pasowałoby nam, żebyśmy zajęły się innym amerykańskim serialem, który również opowiada o mediach, ale tym razem ten serial naprawdę skupia się na mediach, bo do tej pory chyba to, co się dzieje w redakcjach, to, co się dzieje w redakcjach telewizyjnych czy prasowych, było takim drugim tłem. A serial The Newsroom wybija to na tło pierwsze, znaczy w ogóle nie na tło, tylko wybija to na pierwszy plan.
I to jest moim zdaniem, to jest taki serial o tym, jak wszyscy dziennikarze, nie wszyscy, dobrze, to duża generalizacja, a jak wielu dziennikarzy, jak wielu z nas, dziennikarzy i dziennikarek, chciałoby, żeby ta praca wyglądała.
Ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczny serial. Naprawdę ja bym go odradzała wszystkim młodym ludziom, którzy myślą, że może dziennikarstwo jest dla nich i dlatego, że mogą nieopatrznie pomyśleć, że rzeczywiście tak praca w mediach wygląda.
No to jest po prostu bajka o dziennikarstwie.
A do tego jest to patriotyczna ramota. To jest tak. Amerykańska patriotyczna ramota.
To jest straszne, momentami się nie da naprawdę tego oglądać, bo to jest aż tak śmieszne.
Ale wiesz, ja ten serial kiedyś uwielbiałam i to w sumie nie było całkiem tak dawno. W sensie, że to jest serial Arona Sorkina. On lubi takie zadęcie. Lubi. I jest przedstawicielem takiego nurtu, który mi się kojarzy właśnie z porywami serca, emocjami patriotycznymi, amerykańskimi odruchami. I rzeczywiście to, w jaki sposób Newsroom, który opowiada o redakcji takiego dziennika właściwie, programu informacyjnego, jest po prostu takim naszym błyskiem ze świata Baracka Obamy, z tych Ameryki, z tych czasów, która już nigdy do nas nie wróci, bo jesteśmy po etapie Donalda Trumpa. Co ty o tym myślisz?
Myślę, że tak, że to jest właśnie taka bajka. No mamy w głównej roli, główną rolę prowadzącego ten dziennik gra Jeff Daniels, który jest republikaninem, ale jest też zwolennikiem dialogu, człowiekiem, który słucha każdej strony, ma swoje dziwactwa, mamy tam takie, no ma takie gwiazdorskie niektóre zagrania, mamy też historię miłosną, bardzo wzruszającą, tam jest dużo takich zabiegów, które sprawiają, że my się jako widzowie i widzki przywiązujemy do tych postaci.
A poza tym, i tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że serial bardzo ciekawie opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce. To znaczy bierze prawdziwe fakty z historii. No dzisiaj mówimy z historii, wtedy to była taka bardzo świeża historia, właściwie rzecz, która się wydarzyła wczoraj czy przedwczoraj. No i jakoś opowiada o tym, jak one mogłyby zostać przyjęte, jak mogłyby zostać opowiedziane w takiej redakcji, jak mogłaby wyglądać praca nad nimi w danej redakcji. No może amerykańskie dzienniki telewizyjne właśnie tak wyglądają, że jest 40 osób i wszystkie biegają w chaosie, a z tego wyłania się jeden fantastyczny program, który w sumie nie jest informacyjny, tylko jest publicystyczny, bo jednak na koniec wychodzi im mocna publicystyka. No plus są te wszystkie poboczne, prywatne, osobiste wątki, o których wspomniałaś.
Ale też jest bardzo dobra obsada, bo mamy tam Emily Mortimer, Johna Gallaghera Juniora, mamy Deva Patela, Alison Peel, Tomasa Sadowskiego.
Sama Waterstona.
Ach, oczywiście, czyli po prostu gwiazdy serialu Grace i Frankie. Jest też Olivia Munn i to chyba była taka jej pierwsza ważna rola. Więc.
Ale czy ja mam na ciebie nakrzyczeć, że nie padło jeszcze jedno nazwisko, które powinno w twoim przypadku chyba paść na pierwszym miejscu?
No i teraz się zdenerwowałam. A jakie nazwisko?
Jane Fonda!
To prawda.
Jak mogłaś o niej zapomnieć? Babcia jest na pewno bardzo smutna.
To prawda, o nie. Ale Jane Fonda akurat ma świetną rolę. Ale też taką
Ale bajkową. Jest niemiła.
Jest
złą szefową.
Nie wiem, czy złą.
No niestety, ale jednak ulega wpływom wielkich korporacji, które atakują nasz newsroom.
Ona jest wielką korporacją.
Ale ty, nie, no zaraz, chwilę, bo Leona Lansing, która jest grana przez Jane Fonda, jest szefową i mówi naszym głównym bohaterom, czyli Mackenzie i McAvoyowi, że no tutaj musicie łagodniej, a o tym nie możecie zrobić programu, a tutaj to teraz jakiś serwis plotkarski opowie coś o McAvoyu, co nie jest prawdą, więc ona stosuje brudne chwyty.
To prawda, masz rację. Ale teraz zdam sobie sprawę, że to jest taki serial, w którym przed Grace i Frankie spotkali się Jane Fonda i Sam Waterston.
Tak
to
było.
To jest informacja, która się na nic nikomu nigdy nie przyda. Ale tak, chciałam ją wypowiedzieć.
Ale cieszymy się, że o tym powiedziałaś. No, Newsroom.
Bajka o mediach.
Mm-hmm. I w ogóle bajka o Stanach Zjednoczonych, bajka tak. O świecie, w którym chcielibyśmy żyć i o telewizji, którą chcielibyśmy oglądać.
Albo się z niej śmiać.
To prawda. Można obejrzeć. Trzy sezony są na HBO Go do oglądnięcia. Naprawdę dzisiaj to się zupełnie inaczej ogląda niż kilka lat temu, bo naprawdę to doświadczenie Donalda Trumpa bardzo zmieniło nasze postrzeganie Stanów Zjednoczonych. I to wszystko w tym serialu bardzo widać. Może teraz przyszedł czas na coś z Wielkiej Brytanii. Afterlife i Rick Gervais.
I media regionalne.
I media, które bardzo różnią się od Newsroomu. To jest drugi biegun mediów.
Ja mam taką słabość, bo ja jestem wielką fanką mediów lokalnych i regionalnych. I jak gdzieś jadę w jakiejś części Polski, to zawsze kupuję media lokalne i regionalne, bo mam poczucie, że ta praca jest bardzo ważna, bo bardzo wielu lokalnych dziennikarzy zajmuje się rzeczami, których media ogólnopolskie nie mają jak się zająć, bo albo nie mają takiej rangi, albo nie mają tam nie mają tam dziennikarzy, ale też w tych mediach często są takie historie michałkowe regionalne, czyli takie historie o tym, że nie wiem, że się
wyhodowanie urodziły... największej truskawki.
Dokładnie tak, coś w tym stylu. No i właśnie w tym medium, w którym pracuje główny bohater Afterlife, to właściwie są tylko te truskawki.
No, sam serial Afterlife jest o człowieku głęboko pogrążonym w depresji po śmierci swojej ukochanej żony. I chyba Gervais, który jest twórcą tego serialu i odtwórcą głównej roli, chciał tą swoją pracą, dając zatrudnienie swojemu bohaterowi w mediach lokalnych, pokazać, że on jest naprawdę żałosny, że to, co on robi, tak bardzo nie ma sensu, tak bardzo nie ma znaczenia i on jest tak bardzo z tego niezadowolony, że to poczucie depresji i przybicia jeszcze bardziej się pogłębia.
No i tam, ja pamiętam taki temat, którym on się zajmował, jak miał odwiedzić rodziców, którzy mają dziecko, które wygląda jak Hitler, a prawda była taka, że po prostu ubrali go tak w tym stylu, żeby tak sugerować i go zaczesali mu tak włosy, żeby wyglądał podobnie. I prowadził z nim dialog o tym, czy jakby go zaczesali i ubrali na Kim Jong-una, to też by napisali do mediów, a oni uznali, że to świetny pomysł. Albo pani też staruszkę? W Domu Spokojnej Starości?
Nie wiem, czy to był Dom Spokojnej Starości, ale na pewno jakaś staruszka tam się pojawiła.
Która mówiła, że nienawidzi wszystkich?
Tak, tak, tak. To była bardzo szczera staruszka i akurat ona wzbudziła sympatię Tonego i go zainspirowała jakoś bardziej do życia potem.
To jest świetny serial. Nie wiem, czy to słychać z tej opowieści, ale to jest naprawdę bardzo dobry, ciepły, zabawny.
I zabawny.
Nostalgiczny, mądry serial.
Tak, bardzo polecam Afterlife.
Do zobaczenia tam, na Netflixie.
Tak, redakcja jest źródłem takich gagów, żartów i różnych kolejnych potyczek z życiem. Ale wiesz, to w sumie jest całkiem realistyczny serial, mówiący o pracy w mediach czasami.
Myślę, że tak, że on ma więcej wspólnego z rzeczywistością niż Newsroom. Przynajmniej z tą polską rzeczywistością.
Na pewno. Bardzo polecamy dwa sezony Afterlife do obejrzenia na Netflixie.
I zastanawiam się właściwie, o którym serialu teraz można powiedzieć, bo przychodzą mi do głowy seriale, które są serialami politycznymi z ważnym wątkiem dziennikarskim, jak na przykład House of Cards czy rząd?
No szczególnie w temacie rządu to ten wątek dziennikarski był ważny, z kolejnymi sezonami jeszcze ważniejszy. Rzeczywiście ten styk polityki i dziennikarstwa bardzo często się ze sobą łączy i właśnie w ten sposób grają różne seriale na tym, że tutaj mamy jedną władzę, tutaj mamy drugą władzę i one ze sobą współpracują, a czasami wręcz różne osoby tak gładko przechodzą pomiędzy tą granicą pomiędzy dziennikarstwem a polityką.
Przechodzą i wracają przez te granice, co też w naszym polskim kontekście nie jest takie oczywiste, bo jedna z głównych bohaterek, która jest dziennikarką, zostaje później doradczynią prasową, czy rzeczniczką prasową, już nie pamiętam, tej naszej premierki, idealnej premierki z serialu Duńskiego Rząd, a później właściwie do tego dziennikarstwa w jakiś sposób wraca.
Tak, tak. Okazuje się, że ta droga jest. U nas pewnie ona byłaby bardziej wątpliwa jakoś etycznie, ale też nie niemożliwa. Ja teraz sobie akurat nie mogę przypomnieć takiej postaci, ale na pewno taka postać... Nie, no Jacek Kurski.
Te złośliwości. Czekamy, aż TVP zrobi jakiś bardzo dobry serial o polskich mediach.
No mieliśmy serial dobry o polskiej polityce, ale to była polityka sprzed, no już w tym momencie nie wiem czy nie kilkunastu, na pewno kilku lat, więc ona zupełnie inaczej wyglądała, ale jak nam powiedziała Agnieszka Holland na wywiadzie, którego udzieliła nam no już ponad rok temu, prawie dwa lata temu, no nikt za bardzo się nie pali, żeby dać na to pieniądze.
A szkoda, bo polska rzeczywistość medialna i polityczna to mam wrażenie niekończące się tematy do dobrego serialu. Ale tak myślę, kto jeszcze i które te seriale takie dziennikarskie można by było tutaj polecić?
No jeśli jesteśmy na polskim poletku, to ja bardzo polecam serial Pakt z 2015 i 2016 roku. Były dwa sezony. Marcin Dorociński w roli głównej. Ja bardzo lubię tego aktora. I on jest właśnie tam dziennikarzem śledczym, który oczywiście wplątuje się w taką kryminalną zagadkę, no na początku jest bardziej polityczna i dotyczy oszustw, a potem staje się właśnie coraz bardziej krwawa i niebezpieczna. No tutaj dziennikarstwa też nie ma zbyt dużo, natomiast na pewno te takie kwestie, które pojawiają się w serialach, czyli to, że na dziennikarzy wywierana jest presja, czy to taka z świata wielkiego biznesu i wielkich pieniędzy, czy ze świata wielkiej polityki. No i na pewno to, że jakoś ryzykując, można zaryzykować, zostając wierny swoim przekonaniom i pisząc coś wprost i to ryzykować nie tylko swoje stanowisko, czy swoją pozycję, ale również życie, jak to jest w przypadku głównego bohatera serialu Pakt.
Pakt to jeden z moich ulubionych polskich seriali, ale jak mówimy o Pakcie, to od razu przychodzi mi do głowy, że jeszcze mamy Roast. Serial również o dziennikarzu, tym razem jednak dziejący się w czasie PRL-u. Zaraz będziemy mieć drugi sezon tego serialu. Ja muszę przyznać, że bardzo, bardzo czekam. To jest serial do zobaczenia na Netflixie, a Pakt można zobaczyć na HBO Go.
Ja się bardzo cieszę, że Roast dostał drugi sezon i chociaż on nie ma podobno mieć zbyt wiele wspólnego z tym pierwszym, bo też dzieli go jakiś odstęp czasowy i zmieniają się postaci, to pierwszy sezon był całkiem okej do połowy, potem nagle zaczęło się coś psuć, tak jakby, nie wiem, ktoś inny przejął pałeczkę w realizacji albo jakby cała ekipa zmieniła zdanie, że jednak nie chcą nakręcić serial o temacie X, tylko o temacie Y. Natomiast to, co jest ewidentnym i największym plusem serialu Roast, to jest właśnie uchwycenie realiów małego miasta za komuny i tego charakterystycznego światła, wygląd ludzi, tego jak wyglądała architektura, tego jak wyglądały nasze wnętrza. Wydaje mi się, że to akurat twórcom udało się świetnie.
Tak, myślę, że tak i ja mam nadzieję, że ten drugi sezon będzie, że twórcy wyciągnęli lekcje z tego pierwszego sezonu, bo tam rzeczywiście coś się posypało, szczególnie na końcu. To już tam po prostu, ja już zgubiłam się, dlaczego wylądowaliśmy w tak dziwnym miejscu, więc może i dobrze, że to drugi sezon to będzie takie nowe otwarcie, ale i tak, wiesz, rzadko można chwalić, chociaż ostatnio coraz częściej polskie seriale. Jednak Roast zalicza się do tych lepszych, ale wiesz, jeszcze jak myślę o serialowych dziennikarzach, a tutaj raczej będę myślała o dziennikarce, to przychodzi mi do głowy serial Ostre Przedmioty, do zobaczenia na HBO Go, czyli serial o dziennikarce, która próbuje rozwikłać zagadkę kryminalną. Wraca do rodzinnego miasta, gdzie zginęły dwie nastolatki w jakichś tajemniczych okolicznościach. Relacjonuje te wydarzenia, wraca też do swojej przeszłości i w tej roli świetna Amy Adams, i to jest też jeden z takich lepszych seriali, które trafiają zawsze na taką moją wewnętrzną listę, wiesz, tych najlepszych seriali, które widziałam.
Tak, w serialach kryminalnych w ogóle zatrudnienie jakiegoś dziennikarza, obsadzenie jakiegoś dziennikarza w jednej z głównych ról to jest bardzo wygodne, ale też zabieg, który otwiera różne drzwi, bo mamy tego ciekawskiego albo tę ciekawską osobę, która ma czegoś się dowiedzieć na dany temat, no a jest na tyle zaangażowana, poświęcona swojej pracy czy oddana tematowi, że wchodzi tak mocno, że staje się częścią tego tematu, czy staje się częścią historii tej kryminalnej. Tak jest w Ostrych Przedmiotach, o których opowiadasz, ale tak też jest w jednym z twoich ulubionych seriali, czyli w serialu Truth to be Told, który można obejrzeć na Apple TV+.
No tak, no to tam ta główna bohaterka to jest właściwie podcasterka. Ona nie jest jeszcze, ona jest taką dziennikarką z, że tak powiem, nowego klucza.
I... No nie, no ale czekaj, ona jest znaną, utalentowaną dziennikarką, która ma swoją sławę i która postanowiła odejść z firmy, w sensie nie pisać dla nikogo, tylko stworzyć swój własny podcast.
No tak, ale widzisz, ona ma posłuch, ma słuchalność, ma wszystko to, czego potrzebuje dziennikarz, czyli odbiorców, a jednak działa na własny rachunek, czyli my tu nie mamy redaktorów naczelnych, nie mamy szefów korporacji, to jest zupełnie też inna narracja. No i tutaj też myślę, że ważne jest...
Jest praca z domu.
Praca z domu, własne studio w domu. My też mamy teraz studio w domu, ale one nie wyglądają tak jak to, w którym nagrywa Octavia Spencer, bo to ona gra główną rolę w tym serialu.
Nie mamy też swoich asystentek.
Nie mamy. Musimy wystarczyć sobie nawzajem.
Tak.
Dobrze, ale zostawiając ten wątek gdzieś z boku, to jeszcze wrzucę, że w tym serialu grają też Aaron Paul, czyli jedna z gwiazd serialu Breaking Bad, Lizzie Kaplan, to jest z kolei gwiazda serialu Masters of Sex, więc parę też takich mocnych nazwisk. No i do zobaczenia na Apple TV+. Rzeczywiście my tutaj się różnimy, ja bardzo lubię ten serial, ty mniej. Ale myślę, że to jeżeli chodzi o seriale dziennikarskie, to mam nadzieję, że się zgodzisz, że jednak warto rzucić okiem.
Warto rzucić okiem, no to jest też serial o podcaście, więc trudno by było, żebyśmy go nie obejrzały, a potem nie opisały w Szkoda Czasu te swoje seriale.
Jesteśmy też ciekawe, jakie są wasze ulubione seriale o dziennikarstwie, o mediach, o dziennikarzach i dziennikarkach. Piszcie do nas seriale @maopatok.fm. Komentujcie na profilu Szkoda Czasu Nazwę Seriale na Facebooku i na Instagramie.
Również zapraszamy do odsłuchiwania naszych starszych odcinków, te do znalezienia na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
A my się żegnamy. Do usłyszenia we wtorek na portalu tok.fm.pl i w każdą sobotę po 18 na antenie Radia Tok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.